Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór, witamy Państwa.
Dobry wieczór, Ewa Dąbska.
Magda Jasińska, za niespełna pół godziny spotkanie z Aleksandrą Kłaput-Wiśniewską. A teraz zapraszamy Państwa na spotkanie z miłym gościem.
Z jednym z naszych ulubionych instrumentalistów, a dokładnie pianistów, Michałem Szymanowskim, który no, cały czas należy do młodego pokolenia pianistów, jeszcze bierze udział w różnych konkursach, no ale już kroczy swoją drogą, zarówno naukową, dydaktyczną w Akademii Muzycznej, jak i solistyczną. No i ciągle gdzieś jeździ, nawet daleko, był w Ameryce. O wszystkim tym dzisiaj opowie.
Michał Szymanowski, pianista, pedagog, stypendysta ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Miło tak odbierać stypendia.
Bardzo miło, zwłaszcza takie zaszczytne.
No właśnie, ten rok, który się kończy, spróbujmy podsumować, jak on przebiegł. Jest tyle wydarzeń, tyle konkursów, wyjazdów, nagród, że po prostu trudno tak z głowy to wszystko powiedzieć. Michał Szymanowski nie ma kartki przed sobą, zobaczymy, czy będzie wszystko pamiętał.
Tak na cały rok się nie przygotowałem, ale od ostatniej rozmowy, bo pamiętam, że rozmawialiśmy przed moim wyjazdem do Stanów Zjednoczonych
tak
na
jest.
Edward Auer Piano Workshop. I rzeczywiście przychodząc tutaj dzisiaj pomyślałem sobie, a to rzeczywiście było w tym roku i to nie tak dawno, ale tak wiele rzeczy się działo, że rzeczywiście pomimo dobrej pamięci to gdzieś w meandrach tej pamięci rzeczywiście umyka.
To zacznijmy od tego konkursu może.
To nie, jeszcze nie był konkurs, to jeszcze było długo przed konkursem. To był Edward Auer Piano Workshop w Stanach Zjednoczonych. Bardzo się ucieszyłem z tego zaproszenia, które przysłał mi profesor Auer, który słyszał mnie pierwszy raz w Korei w 2015 roku na konkursie i zaprosił mnie właśnie do udziału w tych warsztatach, festiwalu, to właściwie cały taki konglomerat muzyczny, można powiedzieć. Bardzo się cieszę, że tam pojechałem, ponieważ nie tylko jako pedagog, jako właśnie prowadzący kursy, ale właściwie trochę jako uczestnik też, dlatego że chodziłem na zajęcia i wiele rzeczy się dowiedziałem, słuchałem świetnych koncertów, także myślę, że to jest taka znakomita forma letnich kursów, kiedy można, no w moim przypadku samemu prowadzić zajęcia, dostać tak zwany feedback od studentów, czegoś nowego się od nich nauczyć, chodzić też na zajęcia innych profesorów, akurat no, była tam cała śmietanka, bo i profesorowie z Londynu, z Nowego Jorku, z Paryża, także to naprawdę najlepsze środki tam były reprezentowane. No i też słuchać na żywo, jak oni grają. No była to niezapomniana przygoda i bardzo się cieszę, że tam jestem i mogę powiedzieć, że mam zaproszenie na przyszły rok, także cieszę się, że tam znowu pojadę.
Czy jest jakaś różnica w typie kształcenia, w szkolnictwie, w podejściu studentów? Inaczej jest w Polsce?
Na pewno tak, chociaż tu bym nie pokusił się o jakieś takie stwierdzenie, że jak jest w Polsce, jak jest w Anglii, jak jest w Stanach Zjednoczonych, bo to wszystko zależy, kto uczy. I nawet w ramach jednej nacji są różne typy, tak powiem, osobowościowe, typy nauczania. Także myślę, że to bardziej to czasem zależy od osobowości uczącego, a nie z jakiego kręgu on wyrasta, z jakiego kręgu pochodzi. Natomiast na pewno jakieś takie stylistyczne rzeczy też związane z gustem, no to już myślę bardziej skomplikowana sprawa.
Jesteś w takim wieku granicznym, powiedziałabym, bo już nie jesteś uczestnikiem kursów mistrzowskich, chociaż może jeszcze się gdzieś tam wybierzesz. Pomału już rezygnujesz z konkursów pianistycznych, sam rozpoczynasz prowadzenie kursów. Jak się czujesz w tym takim przejściu z jednej strony na drugą?
Muszę powiedzieć, że bardzo dobrze. Ciągle to, co chyba najbardziej podoba mi się w grze na fortepianie i bycie muzykiem w ogóle, to, że ciągle się czegoś nowego dowiaduję. Że każdego dnia coś nowego mogę się nauczyć i to jest ze sobą bardzo związane. I z jednej strony ucząc, poznaję też te utwory. Zwłaszcza jeśli ich nie grałem, no to de facto pracując ze studentem sam nad nimi siedzę, zastanawiam się, szukam palcowania, bo to do tego najczęściej się sprowadza. Moja rola, muszę tam jakoś pomóc w jakichś problemach technicznych, interpretacyjnych, no i zastanawiając się, jakby trochę mam już otwarte drzwi do tego utworu, bo jakby już zaczynam mieć swój obraz tego utworu i myślę łatwiej później do niego wrócić. To chyba to rzeczywiście, ciągłe dowiadywanie się nowych rzeczy, ciągłe pogłębianie sztuki nie tylko pianistycznej, ale muzyki w ogóle. No, myślę, jest to fascynujące i bardzo się cieszę, że mogę się tym zajmować.
Ale w którymś momencie trzeba rzeczywiście będzie przejść na tę drugą stronę, to znaczy na tę, od której wszyscy będą wymagać, jak mamy grać, co mamy robić, jakich rad trzeba tym ludziom udzielić. Już nie będziesz mógł być takim człowiekiem dwóch światów, prawda? W pewnym momencie będziesz już doświadczonym.
Znaczy myślę, że podczas uczenia na tyle miałem znakomitych pedagogów, że nie ma tego takiego, jak to powiedzieć, zawahania się. Raczej jeśli już o czymś mówię, to jestem świadomy tutaj swoich kompetencji, że to tak powinno być. Także nigdy nie jest tak, że ktoś tylko ma rację, prawda? Nie ma jednej prawdy. Każdy może zagrać inaczej. Natomiast są jakieś takie, no myślę, określone prawidła, którymi muzyka się rządzi i myślę tutaj, nawet na początku tej drogi mogę się dzielić swoim doświadczeniem ze studentami i nie mam takiego poczucia bycia Beniaminkiem, że nie wiem, o czym mówię. Myślę, że zawsze wiem, o czym mówię, a gdyż ta mądrość oczywiście wzrasta. Nawet tacy, myślę, utytułowani profesorowie jak profesor Pobocka czy profesor Popowa też nigdy nie mówią tak w 100%, że to na pewno powinno być tak. Oni dzielą się, ja bym widziała to tak, ja to słyszę w ten sposób. Myślę, że to tędy jest droga, ale to nigdy nie jest tak, że tylko tak, a nie inaczej. Myślę, że wówczas muzyka nie byłaby tym, czym jest.
Wróciłeś ze Stanów, spakowałeś walizkę
i pojechałem na wakacje. To było cudowne.
Jak
jeszcze,
długo?
Jeszcze między Stanami a konkursem były wakacje.
Tak, tak. W tych Stanach też tam dużo ćwiczyłem. Rzeczywiście starałem się przygotować na konkurs, żeby mieć te wymarzone wakacje. Myślę, że ona by mnie zabiła. Jakby powiedział, wróci i powiedział, wiesz co, kochanie, muszę poćwiczyć, bo niedługo mam konkurs. Nie, obiecałem, że jak już wrócę, to w końcu gdzieś pojedziemy i rzeczywiście odpoczęliśmy trochę w górach. Natomiast już od powrotu znowu się zaczęło, no takie prawdziwe życie, bo nie tylko konkurs, ale też zobowiązania koncertowe. Bardzo się cieszyłem, że grałem na inauguracji festiwalu w Słupsku. Zupełnie inny koncert, który przygotowywałem na konkurs, to akurat był koncert Józefa Wieniawskiego, nie Henryka, bardzo rzadko wykonywany, a utwór myślę bardzo piękny. Także to też było naprawdę niesamowite wydarzenie usłyszeć, o ile dobrze pamiętam, 89-letnią Lidię Gruchtołównę, która grała na tym festiwalu, koncert Beethovena z pamięci, pamięciowo. Niezawodnie, na żadnej próbie się nie pomyślał. No ale też w głowie musi siedzieć. No i ile osób znamy, które mają tyle lat, a mają problemy z pamięcią, a co dopiero usiąść i zagrać pełen koncert Beethovena. Także wszyscy byliśmy pełni szacunku dla jej, no też kondycji i takiej fizycznej i psychicznej. Także to było coś niesamowitego. No i właśnie prosto z tego występu w Słupsku leciałem do Londynu. Tam dwa recitale chopinowskie, które też zaowocowały przyszłorocznym zaproszeniem, z czego się bardzo cieszę. Będzie taki festiwal chopinowski w Londynie, gdzie około 19 młodych ludzi, laureatów konkursów chopinowskich, nie tylko chopinowskich, podczas 3 dni będzie się prezentował, także jestem tam chyba jednym z 2 Polaków, co mnie też bardzo cieszy, że w takim elitarnym gronie się znalazłem. No a później był konkurs w Darmstadt. Troszkę może innymi drogami trafiłem do tego Darmstadt, gdyż chyba już nawet na tej antenie mówiłem, że więcej na konkursy nie jadę. Natomiast ten konkurs trochę tak wyszedł strasznie po drodze, ponieważ miałem dużo zaproszeń z recitalami chopinowskimi i postanowiłem zrobić nowy program chopinowski, nie chcąc dublować ciągle tych samych utworów, które prezentowałem w Warszawie na konkursie chopinowskim, także postanowiłem zrobić nowy repertuar, a nowy repertuar akurat wpisywał się w ten konkurs, nie tak w 100%, ale powiedzmy było to bardzo po drodze i bardzo się cieszę, że tam pojechałem. Troszkę zdrowie moje tam zawiodło, jednak myślę nadmiar obowiązków trochę też na to wpłynął, ale zostałem postawiony na nogi przed drugim etapem i udało się wywalczyć 4. miejsce, z czego też się bardzo cieszę i nagrodę za Mazurki.
A jak się stawia na nogi pianistę, który ma pewne problemy kondycyjne?
Nie, no to po prostu wirus jakiś mnie dopadł i nie byłem w stanie grać dłużej niż 5 minut, bo po prostu byłem strasznie słaby. Przyszedł lekarz i dał mi zastrzyk z własnej krwi i z echinacei. Także było to naprawdę stawianie na nogi. Najpierw tą krew musiał pobrać, dodać właśnie taki jeżówkę, to jest bardzo taki antywirusowy środek, ale naturalny, taki homeopat. Aczkolwiek w moim wypadku tutaj zadziałał na tyle, że byłem w stanie zagrać, no ale było to naprawdę trudne zadanie, bo drugi etap grałem w piątek wieczorem, w sobotę grałem taki rodzaj półfinału, to właściwie był finał, taki pierwszy etap finału z wiolonczelistą, etap kameralny, a w niedzielę o 22:30 musiałem zagrać koncert Amol. No to już trochę było ponad moje siły, no ale moje. I tak się cieszę, że znalazłem się w gronie laureatów i dostałem nagrodę. A pojechałem tam głównie dlatego, że jury było bardzo znamienite i składało się z osób, które bardzo szanuję i nawet chciałem od nich usłyszeć, jak im się to podoba, jak podobały się moje interpretacje i z myślą o nich, tak jechałem nie z myślą o tym, żeby tam jakoś strasznie walczyć. Była to dla mnie mobilizacja do jeszcze lepszego przygotowania tego programu, stąd bardzo się cieszę z tej przygody w Darmstadt. No jak bądź nie bądź, jest to właściwie drugi konkurs po konkursie warszawskim z taką renomą, także tym bardziej się cieszę, będąc jego laureatem.
No tak, i możemy znowu zapytać, czy będziesz jeszcze brał udział w konkursach i znowu powiesz, no już chyba nie, a potem znowu gdzieś po drodze wystąpi jakiś konkurs, to już takich pytań nie zadajemy.
Ale w tym roku chyba nie. Otwarta. Myślę, że żona tego słucha, będzie spała spokojnie.
W tym roku mamy któryś tam grudnia, więc spokojnie.
No tak, no tak, w tym roku to na pewno.
W tym roku to na pewno, nie?
No w przyszłym to dużo mam rzeczywiście zobowiązań i wydaje mi się, że chyba nie dałbym rady po prostu przygotować się do jakiegoś... Jeśli jakiś byłby po drodze, to może bym się jeszcze skusił, aczkolwiek...
Jak państwo słyszą, nigdy nic nie wiadomo. Może się jeszcze coś zdarzy. No właśnie, i to jest tak. Tu pojedziesz, zadzierzgniesz kontakty z pewnym środowiskiem i ten łańcuszek jest coraz dłuższy tych zaproszeń i tych zobowiązań jest coraz więcej. To jest oczywiście super, przed tobą życie i kariera, no ale też i świadomość, że nie można zachorować, nie można być słabym, trzeba po prostu straszliwej siły fizycznej, poza oczywiście umiejętnościami, żeby to wszystko ogarnąć.
To prawda, no każdy może zachorować, prawda, jesteśmy tylko ludźmi, nie jesteśmy robotami, a zwłaszcza myślę tutaj o muzykach, no to nie jest tak, myślę, każdy przychodzący na koncert ma tego świadomość, że nie jesteśmy maszynkami, które tylko, prawda, wchodzą na scenę i grają perfekcyjnie od A do Z, no wówczas myślę, nie byłoby emocji, nie byłoby to, co w muzyce jest najpiękniejsze, aczkolwiek no jesteśmy, musimy być odpowiedzialni i jakoś tak rzeczywiście swoje siły mierzyć stosownie do możliwości, jakie mamy. No w przyszły rok rzeczywiście dla mnie będzie bardzo taki trudny pod tym względem, bo będę artystem rezydentem w Toruniu, co myślę po w części może też być zasługą pani Magdy.
No już takich sobie zasług nie przypisuję, absolutnie.
Ale jakoś tak odtąd się zaczęło rzeczywiście, że w Toruniu nigdy nie grałem, no i jak teraz, jak już mam grać, to 4 razy, co mnie bardzo cieszy, ale co też wymaga ode mnie przygotowania nowego repertuaru, zupełnie nowego, a jeszcze dostałem zaproszenie na festiwal Chopiniego Europa, gdzie też mam zagrać nowy koncert, także rzeczywiście postanowienie na przyszły rok to nauczyć się wszystkich tych utworów, zagrać je jak najlepiej, ale mówię, no bardzo się cieszę, że mogę grać, bo to jest dla mnie najważniejsze i tylko się cieszę, że tych propozycji mam sporo i mam co robić.
A czy z tego jakaś płyta powstanie?
No teraz za wcześnie, żeby o tym mówić, ale kto wie.
Bo skoro już tyle programu nowego będzie, to będzie.
Aczkolwiek będzie to program dosyć zróżnicowany, bo będzie troszkę muzyki współczesnej, będzie koncert Włodka Pawlika, będzie kwintet Pawła Łukaszewskiego. A będzie moja wymarzona 3. sonata Karola Szymanowskiego. No o tym Szymanowskim myślę w takiej dłuższej perspektywie, no że tutaj jest takim brzemieniem nazwiska. Tak, tak, no warto byłoby coś dla Szymanowskiego zrobić i nagrać jego utwory. Zwłaszcza, że jego muzyka bardzo mi się podoba i no, rzeczywiście jest to jeden z moich ulubionych kompozytorów, nie tylko ze względu na nazwisko, ale ze względu na poetykę właśnie muzyczną, która bardzo mi odpowiada. Także no, myślę, będzie to taki duży krok, jeśli tą sonatę rzeczywiście przygotuję i troszkę ją pogram. Może właśnie też w tych Stanach Zjednoczonych, może w Londynie, to jeszcze się okaże.
A Michał Szymanowski rodzinnie, to w ogóle występuje takie pojęcie?
No ostatnio po raz pierwszy rzeczywiście wystąpiłem razem z tatą. Może by się musiało minąć 29 lat, żebyśmy razem wystąpili na jednej scenie. To taki inny wątek, troszkę jazzowy. Wspólnie z Arturem Dudkiewiczem graliśmy na festiwalu imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie i to też był taki, właściwie wygląda na to, że początek takiej dłuższej współpracy. Projekt się bardzo podobał i najprawdopodobniej jeszcze w kilku miejscach, w kilku filharmoniach w Polsce i nie tylko zagramy to.
A jak się w tym świecie czujesz? Innym muzycznym?
Znaczy ja reprezentowałem stronę klasyczną i miało tak być, że miałem nie wchodzić w ten jazz, no ale wyszło tak, że w końcu też improwizowałem, też miałem takie swoje, można powiedzieć, wstawki, też jazzowe, nawet standard jeden jazzowy na bis zagraliśmy, bo już tam nie starczyło utworów na bis, także to się skończyło standardem, ale mimo, że tak nie chciałem, no bo troszkę bałem się takiej konfrontacji z Arturem Dudkiewiczem, który no, jest pianistą jazzowym, który gra ten jazz cały czas, który się tym zajmuje, no ja ten jazz u mnie to jest bardziej hobby. Gdzieś tam sobie dla siebie gram, kiedyś gram w big bandzie, no potrafię improwizować, natomiast no to jest, myślę, jak z każdą działalnością, jeśli się tego nie robi, nie kultywuje, na co dzień się tym nie zajmujemy, no to wiadomo, że to jest troszkę na innym poziomie, ale myślę, że w takim zakresie, jaki to miało miejsce, to była dla mnie ogromna przyjemność i granie z tak wspaniałymi muzykami było dla mnie ogromną przyjemnością i cieszę się, że jeszcze zagramy ten projekt.
Trzeba być otwartym dzisiaj, prawda, na różne projekty tak zwane, bo to mieszanie gatunków jest cechą chyba naszych czasów.
Chyba rzeczywiście tak.
Czyli tak przy choince, przy opłatku, jakie będziesz sobie życzenia sam składał na kolejny rok?
Żeby starczyło sił.
Bo mniej pracy sobie raczej nie życzysz. Jeszcze jesteś w takim wieku, że łapiesz wszystko.
Znaczy to też nie, tego nie powiedziałem, że wszystko łapię. To rzeczywiście jest wszystko przekalkulowane troszkę przez możliwości. Natomiast jeśli przy dobrej organizacji to wszystko da się pogodzić, inaczej bym się nie zgodził. Jestem jednak odpowiedzialną osobą i na pewno bym się nie zgodził na jakieś propozycje koncertowe, jeśli bym wiem, że im nie podołam. Nie jest tak. Natomiast no, wymaga to dyscypliny. O, może bardziej o to chodzi. Mając też obowiązki na akademii, też obowiązki rodzinne, to wszystko trzeba pogodzić i to myślę wymaga takiego rozplanowania, żeby na wszystko starczył czas, no i żeby żadna ze sfer na tym nie ucierpiała.
To wszystkiego dobrego i spełnienia życzeń.
Dziękuję bardzo, Państwu również.
To było spotkanie z Michałem Szymanowskim. Jeszcze fragment jego płyty, czekając na kolejny krążek. Być może uda się nagrać w przyszłym roku.
A teraz już zaproszenie na jutrzejszy koncert do Opery Nowa. Jeden odbył się już dzisiaj, a jutro drugi. Koncert kameralny zatytułowany Wypatrując gwiazdy. Wystąpią muzycy orkiestry Opery Nowa. Na co dzień pracujący w zespole artyści postanowili zaprezentować swoje umiejętności jako kameraliści, a także soliści i aranżerzy. Na program złożą się utwory, które swą tematyką nawiązują do zimowego krajobrazu, ciszy adwentowego oczekiwania, tradycji polskiej Wigilii, no i oczywiście obchodzenia świąt Bożego Narodzenia. W wykonaniu dwóch zespołów, kwartetu smyczkowego Virtuoso oraz kwartetu dętego blaszanego Specbras, zabrzmią w części klasycznej muzyka doby baroku, kompozycje Piotra Czajkowskiego i Astora Piazzolli, a drugi blok programowy to kolędy i przeboje muzyki popularnej w aranżacjach Filipa Lipskiego, Łukasza Rafińskiego i Justyny Cieślak. Partie solowe w zimie Vivaldiego i Piazzolli wykonywać będzie Filip Lipski, a wykonawczynią partii wokalnych będzie sopranistka Jolanta Wagner. Koncerty prowadzi Urszula Guźlecka. Posłuchajmy materiału z przygotowań do tegoż koncertu.
Jolanta Wagner, święta przed nami. Nie dość, że macie bardzo wiele pracy przed koncertami sylwestrowo-noworocznymi, to do tego jeszcze wpadliście na genialny pomysł, żeby stworzyć koncerty. No właśnie, to będzie taka podróż przedświąteczna?
Tak, to będzie taka podróż przedświąteczna w repertuarze, który nam się kojarzy właśnie ze świętami Bożego Narodzenia, Dziadek do Orzechów Piotra Czajkowskiego, ale także najbardziej znane i popularne kolędy w nieco innych aranżach, ale bardzo ciekawych. No wszystko dla naszej publiczności.
A co pani się kojarzy ze świętami?
Muzycznie? Przede wszystkim przygotowania do koncertów sylwestrowych w Operze Nowa. Od rana do wieczora intensywnie ćwiczymy, próbujemy, także raczej z pracą, prawda? A w międzyczasie, między poranną próbą a wieczorną próbą, coś organizujemy domowego.
Te kolędy to będą kolędy tradycyjne polskie, czy też zagraniczne?
Staramy się, by były w tym koncercie głównie kolędy polskie, tradycyjne, ale pojawi się oczywiście Zdradzę Cicha Noc, a także Mario, czy ty wiesz? Także no, myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
Fajny pomysł, żeby tak oddolnie, czyli żeby muzycy wpadli na pomysł z taką inicjatywą?
Myślę, że jak najbardziej, bo przecież każdy powód do tego, by spotkać się z publicznością, by razem pośpiewać, pograć, spróbować coś nowego, jest czymś fajnym i jest to dla nas jakiś taki kolejny etap w rozwoju zawodowym, więc myślę, że czemu nie, jak najbardziej. Tym bardziej się cieszę, że to mi koledzy zaproponowali udział w tym koncercie, więc z radością podchodzę do prób.
Będzie operowała pani tutaj operową emisją głosu?
No właśnie nie. Właśnie nie. Raczej tak dość tradycyjnie. Postaram się.
Czyli to jest też taki fajny czas, że możemy się zanurzyć zupełnie w innym repertuarze.
Tak, jak najbardziej. Ja uwielbiam śpiewać i rozrywkę, i taki Broadway, i swing, więc ja absolutnie nie ograniczam się tylko i wyłącznie do klasyki.
Jak pani odbiera tę salę, która jest trochę traktowana po masoszemu.
Troszeczkę tak, myślę, że z racji akustyki, bo niestety jest to trudna sala, bardzo trudna. I mimo, że jest niedużą salą, to musimy się podpierać sprzętem nagłaśniającym, by jak najbardziej pokazać no, te walory aranżu, bo jednak bez tego sprzętu no nie byłoby takiego efektu.
Czyli czekamy na koncerty, być może za rok będą to już 3-4 koncerty?
No mamy taką nadzieję, po to startujemy z tym projektem i mam nadzieję, że za rok spotkamy się na dużej sali.
Filip Lipski, bardzo mi miło.
I pan jest sprawcą tego, co będzie się działo w sali kameralnej.
Nie wiedziałem, że to się wyda, że tak, że ja będę właśnie sprawcą. Owszem, to moja wina.
To już po raz kolejny spotykamy się, kiedy pan jest sprawcą czegoś niekoniecznie stricte operowego. Raz to był zespół kameralny, teraz mamy no, trochę większy skład i też pomysł na koncerty takie już świąteczne.
Na świąteczne miejmy nadzieję też, że rozwinie to skrzydła do koncertów sezonowych, czyli będą się pojawiać tego rodzaju rzeczy znacznie częściej. Tutaj jest myśl też taka, żeby finałowo, jak ludzie zawsze przychodzą do opery, muzyków nigdy nie widzą. Muzycy zawsze siedzą w kanale. Tutaj będą mieli możliwość zobaczenia ich na żywo.
Wy trochę takie kompleksy macie w operze, siedzenia w kanale.
No to jest pewne. No, artysta potrzebuje aplauzu, artysta potrzebuje tego, że grając potrzebuje poczuć tych ludzi. Ludzie bardzo doceniają orkiestrę tutaj, która jest zresztą świetna, ale mimo wszystko artyści też potrzebują wychodzić na scenę, widzieć publiczność i być niemalże w zasięgu ręki.
O ile pamiętam, to pan stosunkowo dość niedawno przyszedł do orkiestry Opery Nowa.
No już jestem tutaj ponad 2 lata, także to już trochę czasu minęło.
No i zasiał pan ten ferment, tak? I utworzył pan taki no, mały zespół, który w tej chwili przygotowuje te koncerty.
To są przede wszystkim 2 fantastyczne zespoły, Virtuozo, to jest też niedawno powstały też zespół z muzyków opery, to jest kwartet smyczkowy i Spetsbrass, to już jest od jakiegoś czasu istniejący kwartet instrumentów dętych i to są zespoły, jeszcze jest więcej zespołów tutaj u nas w operze, o których miejmy nadzieję, że niedługo jeszcze ludzie usłyszą i będą mieli faktycznie możliwość jakiegoś bliższego kontaktu z tymi zespołami. A tutaj faktycznie wyszedł wspaniały pomysł połączenia też wspólnie sił. Oczywiście ludzie będą w stanie tutaj usłyszeć zespoły osobno grające, jak i razem. Nie wspominając jeszcze o solistach, kim jest na przykład Jolanta Wagner.
Pana taka trochę niespokojna dusza.
Oj, z tego co słuchać w ogóle, jak się wypowiadam, to tak, tak. 1000 myśli na sekundę i chęć działania, to mnie napędza. To jest takie moje paliwo życiowe.
I ta niespokojna dusza poszła do dyrekcji. Powiedziała, że wpadła na ten genialny pomysł. I co dyrekcja na to?
To też zajęło trochę czasu. Ja w ogóle tutaj, bo trzeba było rozpisać, przekonywać, chociaż dyrekcja też stwierdziła, że czemu nie. Już nie wspominając o tym, że to już w ten projekt jest zaangażowanych strasznie dużo ludzi. Ja się nawet tego nie spodziewałem, że tutaj nagle cała opera, wszyscy tutaj zaczną funkcjonować i tak prężnie działać. To jest naprawdę niezwykłe. To jest okej. Tylko 11 osób na scenie, ale to jest 3 razy tyle jeszcze osób uczestniczących w tym projekcie. Chodzi o udźwiękowienie, światła, wizualizację, coś niezwykłego naprawdę.
Czyli to będzie taki prognostyk na coś częstszego właśnie w tej sali? Chodzi o to, żeby wykorzystać tę salę, czy być może już za rok, o czym tak przybąkiwała pani Jolanta Wagner, spotkamy się na sali dłużej?
To by było najlepiej. Zresztą sam fakt zainteresowania w ogóle, to, że bilety tak szybko, tak niezwykle szybko się wyprzedały, świadczy o tym, że jednak ludzie są ciekawi tego rodzaju projektów. Tak, no zobaczymy, to teraz pierwszy tak zwany, powiedzmy, eksperymentalny projekt. Miejmy nadzieję, że tutaj całe serce oddamy publiczności opery, a jeżeli będą chcieli więcej, damy im z pewnością dużo więcej.
Już ponieważ bez pana rozpoczęli próbę, nie wiem jak to jest możliwe, to w takim razie zapraszamy na koncerty. Niedziela, godzina?
18:00. Zapraszam serdecznie.
Przypominam, koncert kameralny zatytułowany Wypatrując gwiazdy jeszcze jutro o godzinie 18:00 w Operze Nowa.
A teraz już spotkanie z Aleksandrą Kapłód-Wiśniewską.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór. Aleksandra Kłapud-Wiśniewska. Zapraszam na muzyczne spotkanie w bibliotece Salonu Klasycznego. Dziś kolejny wieczór z muzyką polską, ale tym razem będzie to twórczość nie tyle sprzed kilkudziesięciu, ale przed setek lat. Słuchać bowiem będziemy dawnej muzyki polskiej. Wszak w czasie, w którym zbliża się okres Bożego Narodzenia, chętniej sięgamy po te najstarsze, bardziej archaiczne tradycje, w tym także tradycje muzyczne. Zatem dzisiaj twórczość kompozytora bodaj pierwszego o takim talencie i takim wykształceniu, które każe dostrzegać go nie tylko pośród twórców polskich, ale także widzieć jego talent na miarę kultury europejskiej. Rzecz o Mikołaju z Radomia. To kompozytor, który żył w latach panowania Władysława Jagiełły. To czas, w którym nie tylko reaktywowano krakowski uniwersytet, ale to czas rozwoju polskiej kultury. Tej kultury, która szczyciła się niezwykłą na owe czasy tolerancją, ale także pewną elitarnością. Muzyki, która pisana była dla tych, którzy potrafili odebrać jej wyrafinowany kształt i dostrzec piękno języka muzycznego wykraczającego poza proste struktury i proste relacje związane z literaturą taneczną, czy po prostu polskim rodzącym się tekstem. Taka jest właśnie muzyka Mikołaja z Radomia. Z jednej strony pokazująca tę naszą rodzimą kulturę, a z drugiej strony wskazująca na jej europejskie korzenie i na jej artystyczny, europejski kształt. I sięgać dzisiaj będziemy po twórczość pierwszorzędną tego autora, bowiem do tego rodzaju zalicza się Magnificat, nazywany przez muzykologów utworem najbardziej natchnionym, wyróżnianym jako najpiękniejszy. Kompozytor sięga do słynnego Magnificat, czyli fragmentu Ewangelii według świętego Łukasza, Wielbi duszo moja Pana, pięknego kantyku maryjnego, który wielokrotnie był inspiracją znakomitych dzieł sztuki. Ale Mikołaj z Radomia nie miał wzorców przecież znakomitych dzieł Vivaldiego czy Jana Sebastiana Bacha, wszak żył 200 lat przed nimi. To autor, który raczej kieruje się wzorcami polifonii niderlandzkiej, ekskluzywnej sztuki, w której kunszt układania dźwięków był naprawdę wysokich lotów. I właśnie kierując się słynnym Magnificat, na przykład Die Fe, z charakterystycznym brzmieniem nowoczesnych, jak na owe czasy, interwałów seksty i kwarty, układa nam nasycony, miękkimi, wspaniałymi melodiami utwór wielowątkowy, ale wskazujący nam, jak wielkim talentem melodycznym i talentem artystyczno-polifonicznym była osobowość twórcza Mikołaja z Radomia. Magnificat to przede wszystkim utwór wieloodcinkowy, przeplatający się myślami zrodzonymi z fantazji kompozytora, ale także myślami wziętymi wprost z obowiązującego śpiewu muzyki kościelnej, jakim był wówczas chorał. Gotyk międzynarodowy to właśnie idiom muzyki, która pokazuje nam splot lokalnych, indywidualnych, twórczych tradycji z europejskim źródłem muzyki religijnej, jakim był choral gregoriański. Dziś muzyka ta, przeżywająca swój renesans, powraca ze swoim skupieniem, ze swoją barwnością jednocześnie i każe nam doszukiwać się w tych czasach, które wydawały nam się jednolite i jakże odległe, piękna uroku i kolorytu życia i działalności tamtejszych twórców i po prostu ludzi obcujących z tego rodzaju literaturą. Dziś piękny kantyk wielbi duszo moja Pana, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny. Magnifikat Mikołaja z Radomia w interpretacji zespołu Ars Nova pod dyrekcją Jacka Urbaniaka. Było to słynny Magnifikat Mikołaja z Radomia, przykład pięknej średniowiecznej muzyki polskiej. A teraz czas na twórczość renesansową. Tutaj pojawiają nam się znakomite postaci Mikołaja Gomułki i Wacława Szamotu. Ten pierwszy to autor przede wszystkim pięknej muzyki do psalmów w przekładzie Jana Kochanowskiego. Autor muzyki, która z jednej strony ukazuje nam jakże żywe tradycje muzyki wielogłosowej, polifonicznej, tej, której znaki widzieliśmy i słyszeliśmy w muzyce Mikołaja z Radomia, ale z drugiej strony to twórczość, która w sposób niezwykle udany łączy postulaty protestantyzmu, które domagały się uproszczenia i udostępnienia muzyki religijnej zwykłym ludziom. Psalmy Mikołaja Gomułki to utwory o różnym stopniu trudności i różnym stopniu wyrafinowania, aczkolwiek sam twórca napisał przecież niosąć nowe melodyje Dawidowe psalmodyje, które na nowo wydany psałterz tobie przypisane są łacniuchno uczynione, prostakom niezatrudnione. I dodał, nie dla Włochów, dla Polaków, dla naszych prostych domaków. I właśnie dlatego one tak znaczącą pozycję mają w literaturze polskiej, że łączą właśnie europejski poziom muzyki religijnej z pięknem polskiej mowy, polskiego języka i polskiej muzyki, która w bardzo prosty, a jednocześnie wyrafinowany sposób pokazuje nam renesansowego człowieka wznoszącego chwałę Boga. Dziś psalm 25 i psalm 47. Psalm 25 nieście chwałę mocarze Panu Mocniejszemu, jeden ze słynniejszych psalmów, często wykonywanych przez wiele, wiele wieków przez amatorskie zespoły churalne. I psalm kleszczmy rękoma wszyscy zgodliwie. Dwa przebojowe psalmy Mikołaja Gomułki, renesansowego mistrza polskiej muzyki religijnej. W interpretacji zespołu Kolegium Wokale Bydgoszcz w składzie Patrycja Cywińska-Gacka, Janusz Cabała, Michał Zieliński i Łukasz Hermanowicz.
Nieście chwałę mocarze Panu Mocniejszemu, nieście chwałę Królowi Jego ze wszech naświęcze imię wyznajcie, Jemu w kościele świętego się kłaniajcie. Głos Pański wieczeje, głos Pański grom schodzi i okrutne powódza na powietrzu trwogi. Anna może podnosić straszne nowości, głos Pański wielkiej władzy i wielkiej możności. Głos Pański zezwyczaja mnie i dęby przewraca, a wielkimi górami tak snadnie obraca. Jak owiec to po sam jednorocz swoimi, wesoła młodość miece cielęty pustymi. Na głos Pański z wogów ognie wyskakują, pustynie krzyżowackie łanie dzieci trują, lasy padną wielmożność Jego znaczna wszędzie i dokąd świata zawsze wyznawana będzie. Pan ma w swym gronie siedział, gdy potop świat psował. Pan na swym gronie będzie na wieki królował. Tenże serce i siłę ludowskiemu daje i ziemi błogosławi, a jej urodzaje. Tenże serce i siłę ludowskiemu daje i ziemi błogosławi, a jej urodzaje.
Kleszczmy rękoma wszyscy
To dwa psalmy, Nieście chwałę mocarze i Kleszczmy rękoma wszyscy zgodliwie, Mikołaja Gomułki. A teraz z tej samej interpretacji bydgoskiego zespołu Kolegium Vocale, dla porównania dwa opracowania pierwszego psalmu, Błogosławiony człowiek, w interpretacji kompozytora z kręgu muzyki kalwińskiej, Wacława Szamotu, który swoją karierę rozpoczynał jako autor muzyki w kaplicy rorantystów na dworze wawelskim, a potem w służbie Radziwiłłów zmienił swój muzyczny styl, uprościł język, aby realizować postulaty protestantyzmu, które kazały muzyce w sposób prosty, jasny, w bezpośrednich relacjach czytelnego słowa ukazywać drogę do Boga. I potem ten sam tekst w innym przekładzie, Szczęśliwy, który nie był między złem i w radzie, w przekładzie Jana Kochanowskiego, w interpretacji Mikołaja Gomułki. Dwie wersje pierwszego psalmu w interpretacji Wacława Szamotu i Mikołaja Gomułki. Piękny przykład różnorodności polskiej muzyki renesansowej. Zespół Kolegium Vocale Bydgoszcz.
Błogosławiony człowiek, co się tak sprawuje, że w rady niepobożnych ludzi nie wstępuje. Słowo nie grzeszące mi nigdy nie obcuje. Na śmiewców się spraw boskich stolice Thank you.
dobrym konie płaci.
Były to dwie wersje psalmu pierwszego w interpretacji Wacława Strzamoty i Mikołaja Gomułki, a wykonane dzisiaj przez zespół Kolegium Wokale w składzie Patrycja Cywińska-Gacka, Janusz Cabała, Michał Zieliński i Łukasz Hermanowicz. I na zakończenie dzisiejszego spotkania z polską twórczością renesansową jeszcze jedno oblicze polskiej muzyki religijnej tego okresu. Twórczość Cypriana Bazylika. To jest kompozytor, o którego życiu wiemy bardzo niewiele. Data jego urodzin jest niepewna, datowane jest jego przyjście na świat około 1535 roku. Wiadomo, że był teologiem, ale czy był duchownym, trudno powiedzieć. Na pewno większość życia pozostawał w służbie Radziwiła Czarnego, znanego protektora kalwinizmu na Litwie. To także, jak w przypadku Wacława Strzamoty, determinowało rodzaj twórczości, której wierny był Cyprian Bazylik. Cyprian Bazylik komponował pieśni także do użytku, rzeczby można, domowego. Utwory dziś zachowane w kancjonałach puławskim i zamojskim pokazują nam nurt literatury religijnej właśnie o domowym zasięgu. Był to zwyczaj protestancki, że zarówno arystokracja, jak i służba zbierali się na modlitwie, wspólnie wykonując pieśni. I co ważne, były to często znane utwory o tematyce religijnej, znane modlitwy tłumaczone na język polski, po to, aby każdy dokładnie nie tylko rozumiał treść słów, ale także wnikał w ich teologiczne znaczenie, w ich wielki, głęboki sens. W taki też sposób wykonywano modlitwę pańską, która w zbiorze Cypriana Bazylika z Sieradza nosi tytuł Oratio Dominica. Modlitwa pańska, podług szczerego tekstu na polską piosnkę przełożona, a k niej jest przydatne wyznanie wiary chrześcijańskiej. I oto zachowany z XVI-wiecznych rękopisów tekst modlitwy Ojcze Nasz. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, my grzeszni prosimy Ciebie, święć się w nas imię Twoje. Przyjdź k nam królestwo Twoje, a niech się Twoja wola stanie, tak na ziemi, jako w niebie. Daj nam dziś chleb nasz powszedni i odpuść nam nasze winy, jako odpuszczamy i my. Tym, którzy k nam przewinili, nie przywodź nas w pokuszenie, ale zbaw od złego. Amen. Piękna, jakże prosta, w naturalnej, starej pojszczyźnie ujęta modlitwa pańska. W taki oto sposób interpretuje tę modlitwę zespół Bornus Consort. Zespół odwołujący się do specyficznego rodzaju śpiewu, w którym jak w tyglu mieszają się tradycje rodzime, słowiańskie z tradycjami wschodnimi. Śpiew chorałowy ze śpiewem ozdobnym. To świadectwo nie tylko żywotności kultury, w której tak wiele tendencji i nurtów splatało się i przenikało, ale przede wszystkim różnych stylów wykonawczych i nieustannie żywej i aktualnej odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób mogła brzmieć muzyka wieku XVI. Zatem dzisiejsze spotkanie z dawną muzyką polską, z twórczością polską wieku XV i XVI kończy modlitwa pańska Oratio Dominica Cypriana Bazylika z Sieradza w wykonaniu zespołu Bornus Consort. A na kolejny wieczór z dawną polską literaturą muzyczną okresu Bożego Narodzenia zapraszam Państwa już za tydzień. Do usłyszenia.